O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
A w naszym studiu wcześniej zapowiadany gość Tomasz Gierczak, miejski rzecznik praw konsumenta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Dużo tematów. Nowa sytuacja, która nas została, czyli pandemia, daje panu jakby nowy zakres pracy, tak mi się wydaje. Tylko kwestia, czy poprzednie problemy, którymi zwykle się pan zajmował, czy one wygasają, czy tutaj wszystko zostało przeprofilowane. O tym po kolei będziemy mówić. Jakie największe zmiany w związku z wirusem, z nowym systemem prac, z nowym systemem życia pan zauważył?
Na pewno zmieniła się forma kontaktu mieszkańców Gorzowa z urzędem, jak
również z panem.
Również z moim biurem rzecznika konsumentów. O ile wcześniej często, czy to moje biuro, czy też Urząd Miasta, mieszkańcy przypadkowo po drodze odwiedzali, żeby zasięgnąć porady, czy też załatwić sprawę, to teraz widzę, że są jednak ludzie bardziej ostrożniejsi. Zanim ktoś się gdzieś uda, żeby cokolwiek załatwić, próbuje inny form kontaktu. Także nastąpiła, tak to zauważyłem, taka bardzo szybka cyfryzacja naszego życia codziennego. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, wysłanie dokumentów mailem, skanem, czy innej formie elektronicznej, stało się dziś powszednością i zmiana, jaką mogę zauważyć, jeśli chodzi o moją pracę, to na pewno formę pracy. Co ułatwia, oczywiście według mnie też jest ułatwieniem dla obu stron. Od paru tygodni urząd powrócił do tradycyjnej formy działania, również i biuro rzecznika konsumentów. Udzielamy porad bezpośrednich, ale widać, że duża część osób jednak dalej korzysta z możliwości udzielenia porady drogą elektroniczną.
I to pan poleca, rozumiem.
I to polecam, dlatego że i tak nawet oczywiście kontakt bezpośredni jest o tyle lepszy, że można w trakcie rozmowy się ewentualnie dopytać, czy też wiadomo, że też chodzi o to, żeby wysłuchać danej osoby, ale jeżeli taka porada zostanie udzielona w formie telefonicznej i później zaraz po tym dokumenty zostaną w drodze wysłane elektronicznej, nie ma to znaczenia dla jakości udzielenia pomocy prawnej, bo i tak ostatecznie, żeby przy sprawach bardziej skomplikowanych, żeby należycie taką pomoc udzielić, potrzebne są dokumenty i ich szczegółowa analiza.
No właśnie, dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym, jak zmienił się zakres problematyki, gdzie jest teraz ten ciężar, no, środek ciężkości, clou sprawy.
Zawsze przy analizie spraw wpływających do mojego biura widać, jaki jest aktualny problem dla mieszkańców Gorzowa i to często też na przestrzeni lat widać tą różnicę. Na początku epidemii największy był problem z odwoływanymi nagle z dnia na dzień imprezami kulturalnymi, sportowymi. Mieszkańcy zostali zaskoczeni faktem, że impreza kulturalna, którą miała się odbyć, był na nią wykupiony bilet, nagle nie ma możliwości skorzystania z tego i był to problem odzyskania wpłaconych pieniążków.
To jest problem, czy nie?
To już uległo o tyle zmniejszeniu, dlatego że te imprezy kulturalne i sportowe, które miały się nie odbyć, nie odbyły się. Także ten już problem maleje, ale przypominam, że w przypadku, gdy z winy organizatora, znaczy tutaj też ciężko mówić o winie, tak? Ale gdy impreza została odwołana przez organizatora, nawet nie z jego winy, to klientowi należy się zwrot całości wpłaconych pieniążków.
Czyli jeśli kupiliśmy bilet na koncert, musimy odzyskać pełne środki.
Musimy odzyskać pełne środki.
Ale nie odda nam nikt na przykład zarezerwowanego biletu, nie wiem, na kolei, transport i tak dalej. Bilet lotniczy, jeśli chcielibyśmy dolecieć samolotem.
Jeżeli następuje odwołanie przez organizatora, ale nie z jego winy i mamy do czynienia z taką sytuacją, dlatego że był zakaz funkcjonowania danych jednostek przez ten okres epidemii, wskazany w rozporządzeniach, to wtedy należy nam się zwrot pieniędzy, ale nie mamy prawa do uzyskania odszkodowania właśnie za te koszty dodatkowe, które ponieśliśmy w związku z planowanym wyjazdem.
Jasne.
I nowum, jakie się pojawiło w licznych rozporządzeniach i ustawach okołowirusowych, pojawił się zapis, który daje możliwość wydłużenia tego terminu zwrotu tych pieniążków z 14 dni do 190, tak maksymalnie 194. Dlatego osoby, które skorzystać miały z imprezy kulturalnej, sportowej, czy też z usługi turystycznej, logistyczne i organizator odwołał tą imprezę, muszą niestety uzbroić się w cierpliwość i poczekać ponad pół roku, żeby te pieniążki odzyskać.
A nie ma obawy, że w tym czasie na przykład biuro podróży splajtuje i co wtedy?
Jeżeli chodzi o biura podróży, to tu sytuacja jest o tyle dobra, że działalność turystyczna tych biur jest ubezpieczona i zabezpieczona chociażby poprzez liczne ubezpieczenia, czy też fundusz gwarancyjny. I w przypadku, gdy dochodzi do plajty takiego biura podróży i pozostają zobowiązania wobec turystów, to wtedy można się zwracać do innych instytucji o zwrot.
Czyli tu jesteśmy zabezpieczeni. Dobrze, a co z takimi imprezami jak wesela, komunie? No to już rzadziej, bo komunie zostały odwołane, ale nie wszędzie, prawda? Tutaj rezerwacja sal pewnie też miała miejsce.
No z komuniami też była fala takich zgłoszeń w sprawie komunii.
Czy rodzic, nie wiem, osoba, która organizuje takie wesele, ma szansę odzyskać pieniądze?
No to też tu zależy, kto odwołał taką imprezę. W sytuacji, kiedy był zakaz organizowania tego typu imprez, to odwołanie takiej imprezy następowało...
Nie z przyczyny organizatora.
Ale ze strony organizatora. Tak, nie z jego winy, ale z jego strony. Organizator nie był gotów do świadczenia usługi, dlatego że obowiązywał zakaz. I wtedy sprawa była jasna, że należał się zwrot pieniążków za ten okres. Teraz jest troszeczkę inna sytuacja, dlatego że...
Mamy sytuację przejściową.
Przejściową,
tak?
Dokładnie. Ja bym to nazwał przejściową, bo jest z jednej strony nie ma zakazu organizowania takich imprez. Z drugiej strony jednak ta epidemia dalej jest. I w zależności od regionów kraju jest inna sytuacja.
I jak to prawnie wygląda?
No i teraz dochodzimy do takiej sytuacji, że organizator jest gotowy zorganizować zamówioną usługę, natomiast klient ma obawę związaną z tym, że może wystąpić koronawirus. I w tym momencie niestety trzeba sięgnąć w pierwszym rzędzie do zapisów umowy, dlatego że organizator jest gotów zorganizować i w momencie, kiedy my chcemy zrezygnować z takiej imprezy, mimo że są wszystkie czynniki, które powodują, że może się odbyć, no to możemy wtedy podnieść konsekwencje finansowe w zależności od umowy. Różne umowy przewidują różne potrącenia w przypadku rezygnacji przez klienta.
Czyli podobnie ma się rzeczy, jeśli chodzi o karnety na siłownię i tak dalej.
Z karnetami na siłownię też na początku był problem. Same siłownie nie wiedziały, jak do tego tematu podejść. I na przykładzie gorzowskiej siłowni mogę powiedzieć, że część wyszła naprzeciw oczekiwaniom klienta i na części za ten okres, kiedy usługa była nieświadczona, podkreślam, też nie z winy siłowni, o ten okres przedłużały siłownie funkcjonowanie tych karnetów. Klient, jeżeli nie korzysta z usługi i ona nie może być świadczona przez organizatora, ma prawo żądać do zwrotu pieniążków. I w ogromnej większości siłownie na to przystawały, na formę kompromisu właśnie w postaci przedłużenia czy ewentualnie zwrotu. No, mam dosyć znaczny problem z jedną z gorzowskich siłowni, która konsekwentnie odmawia i to coraz więcej zgłoszeń czy sprawie wpływa, konsekwentnie odmawia jakiegokolwiek porozumienia właśnie z klientem co do płatności za ten okres 3-miesięczny i te płatności przez tą siłownię niestety były cały czas pobierane.
Ale rozumiem, że tutaj trwa walka na polu prawnym, tak?
No trwa walka, o tyle jest utrudniona, że chociaż to jest znana sieciowa siłownia, to mam problem nawet z dostarczeniem korespondencji.
Może trzeba dać klientowi, albo wybrać się na siłownię.
Co mnie to dziwi, ale tutaj akurat prawo stoi po stronie rzecznika i przedsiębiorca, który nie udziela odpowiedzi na pisma rzecznika, czy notorycznie odmawia, może być ukarany karą grzywny od 2000 zł w górę.
Dobrze. Jeszcze jeden temat związany z pandemią. Przedszkola, szkoły, tutaj wszystkie kwestie związane z opłatami.
Również w okresie pandemii można obserwować tą sprawę, jak się zmienia w zależności od tego, jaka jest sytuacja.
Z tygodnia na tydzień.
Na początku był problem faktycznie ze żłobkami i przedszkolami. Nagle z dnia na dzień faktycznie w sumie rodzice musieli zabrać z tych placówek swoje dzieci i też pojawiły się problemy w placówkach prywatnych. Bo jeśli chodzi o miejskie, to samorząd miejski tą sprawę uregulował w swojej gestii. Natomiast jeśli chodzi o placówki prywatne, no tutaj wszystko zależało od próby kompromisu pomiędzy obiema stronami. Też się do mnie rodzice zgłaszali, szczególnie żłobków, informując o sytuacjach, gdzie żłobek nawet ani o złotówkę nie chciał tej opłaty obniżyć, pomimo że dzieci de facto przebywały w domu. W tego typu sytuacjach najlepszym moim zdaniem był kompromis, dlatego że przedszkole czy żłobek miało możliwość korekty tej opłaty finansowej, chociażby za to, w związku z tym, że brak było kosztu wyżywienia, koszty funkcjonowania placówki były niższe, a ponadto, tak jak każdy przedsiębiorca, żłobki, które były prowadzone przez podmioty prywatne, mogły uzyskać pomoc w ramach różnych tarcz. I na szczęście dochodziło do kompromisów pomiędzy rodzicami i rodzice i żłobki czy przedszkole znajdowały się w połowie drogi.
Oby więcej takich kompromisów, ale mniej kłopotów byśmy sobie życzyli jednej, jak i drugiej strony. Wyjdźmy już z tej pandemii. Fotowoltaika. Nowość, coraz bardziej popularne urządzenia, które dają nam energię, które dają zaoszczędzić, ale trzeba zainwestować i okazuje się, że tutaj też rodzą się kłopoty. Jakiego typu?
Trzeba zainwestować i to duże kwoty, dlatego że to są już usługi, których koszt wynosi kilkanaście do 30 tysięcy złotych. Mamy już parę zgłoszeń związanych z nierzetelnością świadczonych usług przez firmy, które oferują montaż paneli fotowoltaicznych. Widać, że dofinansowania oferowane na fotowoltaikę cieszą się dużą popularnością. I też wiele firm zwiększyło możliwość zrobienia na tym interesu. Tu nie podejrzewam żadnej formy naciągania ze strony firmy, tylko niestety sytuacje niektóre firmy przerosły. Widać, że tak jak kiedyś swego czasu był boom budowlany i firmy, które handlowały odzieżą, nagle stawały się deweloperem. Tak samo teraz obserwuję, że na rynku pojawia się mnóstwo firm, które wcześniej zajmowały się całkiem inną branżą gospodarczą i nagle zajęły się instalacją fotowoltaiki.
A to jednak jest trudna sprawa, tak? Bardzo fachowa, specyficzna, specjalistyczna i lepiej bazować na sprawdzonych firmach.
Dokładnie. I tu zalecam, to zawsze można sprawdzić w KRS-ie czy w CEDIG-u, od kiedy taka firma jest na rynku i od kiedy ma wpisaną tą działalność. Przy czym sam, tak jak mi specjaliści tłumaczyli, bo to się zainteresowałem, w czym jest problem, sam montaż instalacji czy tam podłączenie, to nie jest zbyt skomplikowany. Tyle tylko, że później ta instalacja ma działać 25 lat. I firma, która nagle powstaje i później za chwilę, jak minie boom, znika z rynku, to nie mamy podmiotu, do którego możemy się zwrócić na przykład za 2 lata w przypadku, gdy coś nie działa, tak? Każda taka instalacja po jakim czasie ma za sobą jakieś tam problemy, które się pojawiają i warto też, zanim taką decyzję podejmiemy o wydaniu dużej kwoty pieniędzy, sprawdzić nie jaka jest oferta firmy w momencie zakupu, która może być korzystna, ale czy firma i w jakiej postaci też oferuje serwis po roku, po 2 czy po 5 latach.
Jaka jest gwarancja, tak, później pomocy technicznej.
Bo gwarancja na papierze może być, tak, jasne. Może być tam 5 lat, 10 lat, tylko pytanie wobec kogo tą gwarancję możemy później realizować.
Inny temat, całkiem z innej beczki, naruszanie ochrony danych osobowych.
No mieliśmy w Gorzowie duży problem z firmą Fortum, która jej przedstawiciele chodzili po mieszkaniach, zawierali umowę na energię, czyli prąd i gaz. I akurat tak się trafiło w czasie epidemii, okazało się w okolicy Świąt Wielkanocnych, że nastąpił duży, ogromny wyciek danych z tej firmy. 80 tysięcy klientów straciło swoje dane osobowe, które gdzieś tam w internecie nie wiadomo gdzie się znalazły. Dane osobowe w postaci numerów, miejsc zamieszkania, imienia, nazwiska.
Czyli dane wrażliwe.
Dane wrażliwe. I firma z jednej strony poinformowała o tym fakcie, bo taki ma obowiązek poinformować każdą osobę. Ale skutek był taki, że no niestety te pisma, które trafiały do klientów, były niezrozumiałe. I w związku nawet z tymi pismami później po otrzymaniu tych pism wielu mieszkańców Gorzowa dzwoniło do mojego biura z prośbą o wytłumaczenie, z czym to jest związane. Tym bardziej bardziej, że często to były osoby, które już nie miały kilka lat umowy z tą firmą, a te dane gdzieś tam były w bazie i uległy, krótko mówiąc, kradzieży. W tego typu sytuacjach przestrzegam przed udostępnianiem różnych danych, nawet przy podpisaniu umowy. Udostępniamy te dane, które są konieczne. Tak jak w tym przypadku, do podpisania umowy jest potrzebne imię, nazwisko, adres. Niekoniecznie trzeba podawać dane, czy to w postaci numeru telefonu, czy e-maila. Tak? Nie zaznaczamy wszystkich rubryk, które nam oferuje sprzedawca, jakiekolwiek usługi. Ograniczamy się do minimum. I w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że takie dane wyciekły, taką sprawę możemy zawsze zgłosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli również podejrzewamy, że tych danych jest tyle, że może nam to zagrozić tym, że ktoś podpisze za nas umowę, czyli jeżeli tam jest i PESEL, i
możemy numer, gdzieś zastrzec?
PESEL, czy numer dowodu, czy imię, nazwisko, wtedy zalecam zastrzeżenie numer dowodu osobistego, czy też wyrobienie później nowego dowodu.
Tomasz Gierczak, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta, gościł na antenie Radia Gorzów w ekspresowym tempie, wiele problemów, pewnie nie wszystkie, nie całą listę wyczerpaliśmy, ale biuro działa, więc zachęcamy do korzystania, oby mniej pracy. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję również, do widzenia.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.00.